Pani Urszula Kuczyńska, ekspertka Instytutu Sobieskiego, autorka książki Atom dla klimatu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy nową spółkę, która będzie prowadzić z Koreańczykami dalsze rozmowy dotyczące budowy właśnie kolejnej elektrowni jądrowej w Polsce. No właśnie, i powiedzmy, w którym kierunku w ogóle zmierza polski atom? Jak pani ocenia te ruchy, które dotychczas zostały wykonane?
No ja dzisiaj to, że tak powiem, jestem pod absolutnym wrażeniem nawału informacji związanych z energetyką jądrową i wdrażaniem atomu w polski miks energetyczny. Gdyby tak było przez ostatnich kilka lat, to bylibyśmy już w zupełnie innym punkcie, ale cieszę się, że jest tak, jak jest. W każdym razie trzeba pamiętać o tym, że ta nowo powołana spółka jest spółką, no można powiedzieć, że na pół prywatną, tak? Ponieważ to jest partnerstwo grupy PGE, PAK Pątnów i koreańskiego dostawcy technologii. I jest to projekt, który tak jakby, znaczy nie tak jakby, tylko odbywa się poza wdrażaniem w Polsce programu polskiej energetyki jądrowej, za który aktualnie nie tyle w wymiarze praktycznym odpowiadają polskie elektrownie jądrowe, które z kolei, dzisiaj też o tym dowiedzieliśmy się, złożyły w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej co do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, tak? Czyli tak jakby już złożyły oficjalne pismo wnoszące o konkretne zobowiązania polityczne związane z realizowaną przez siebie strategią i realizowanym przez siebie programem. Także mamy tutaj jednocześnie realizację programu polskiej energetyki jądrowej, który parlament przyjął w 2014 roku, aktualizował w 2020 i oprócz realizacji tego rządowego, państwowego programu mamy też projekty obok, tak? Czyli właśnie ten grupy PGE, PAK, Pątnów, no i jeszcze Orlenu, tak? Razem z Syntosem Energy, który z kolei 17 kwietnia chce ogłosić swoją strategię dotyczącą budowy SMR-a w Polsce, tak? Więc dzieje
czyli
się
tych
naprawdę
małych,
bardzo dużo.
Tych małych, kiedy mówimy SMR-y, to myślimy o tych małych reaktorach jądrowych, żebyśmy też wszystko spróbowali dobrze wytłumaczyć, to teraz tak naprawdę ile będziemy mieli w Polsce elektrowni jądrowych? No i kiedy mówiliśmy o tym miksie, nawet tutaj z panią redaktor rozmawiałyśmy na naszej antenie o tych małych reaktorach jądrowych.
Tak, ile będziemy mieć elektrowni, to jest, że tak powiem, kwestia otwarta, dlatego że należy pamiętać o tym, że w jednej elektrowni może działać kilka reaktorów i jest to absolutnie normalne, tak? W największej elektrowni jądrowej w Europie, która stoi na Ukrainie, Zaporowska Elektrownia Jądrowa, no tam tych reaktorów działa sześć, tyle samo działa we francuskich Gravelines, tak? Także liczba elektrowni jądrowych jest rozłączna od samej liczby reaktorów. No i trzeba też pamiętać, że w Polsce mamy działający reaktor. Nie mamy elektrowni jądrowej, ale mamy działający reaktor w Otwocku pod Warszawą. To jest reaktor badawczo-produkcyjny, na którym prowadzimy badania naukowe i produkujemy radiofarmaceutyki, tak? To jest kluczowa rzecz, bo to są rzeczy wykorzystywane w terapiach nowotworowych i w diagnostyce medycznej.
Czyli idziemy w stronę atomu, a co w takim razie z odchodzeniem od węgla? Jakbyśmy mogli spróbować opisać ten miks energetyczny, jaki jest plan i jak on będzie wyglądał na przestrzeni najbliższych lat?
No więc rozmawiamy w bardzo dobrym momencie, ponieważ jednocześnie też w zasadzie ogłoszono aktualizację programu energetyki, tak, polskiej strategii na poziomie państwowym i na poziomie krajowym, w której pojawił się właśnie mały reaktor modułowy o mocy około 300 MW i który już uwzględniono, w sensie, że zostanie podłączony do sieci w 2029 roku. I ta data i fakt, że jest to właśnie te 300 MW pozwala sądzić, że tutaj legislator, ustawodawca, autor strategii zakłada, że to właśnie będzie ten mały reaktor zbudowany przez Orlen i przez przez Syntos. I aktualizacja tej strategii energetycznej Polski idzie bardzo wyraźnie właśnie w tym kierunku, żeby węgiel zastępować energetyką jądrową. I jest to kierunek, że tak powiem, mądry, nie tylko w obecnych warunkach, tylko w ogóle, ponieważ energetyka jądrowa jest de facto jedynym źródłem wytwórczym, które jest w stanie zastąpić węgiel i stabilność dostaw z węgla de facto jeden do jednego, tak? Więc to jest kierunek, na który należy się szykować i który nas czeka i który jest też w tym momencie po prostu dobrą decyzją.
A jak to wygląda w przypadku Niemiec? Tutaj pojawiła się część takich trochę zaczepnych komentarzy, że niemal w tym samym momencie, w którym tak naprawdę no, Niemcy zamykają swój atom, my szykujemy się na otwarcie swojego. Jak wygląda to w przypadku no i właśnie podejścia do tych zmian energetycznych z poziomu Unii Europejskiej, ale tutaj głównie pytam teraz o Niemcy.
O Niemcy. No ja sama się z tego śmiałam i to jeszcze nie dalej jak wczoraj, że to jest ironia historii, ponieważ Niemcy mają się też wkrótce zjawić w Polsce w ramach prowadzonego procesu tak zwanych konsultacji transgranicznych, czyli przyjadą wyjaśniać ze stroną polską swoje wątpliwości dotyczące programu polskiej energetyki jądrowej i programu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, tak? I przyjadą to robić już de facto po tym, jak sami wyłączą ostatnie działające u siebie reaktory. I to jest pewna ironia historii, że myśmy wchodzili de facto w formułowanie i w proces decyzyjny o wdrożeniu atomu w momencie, kiedy byliśmy jedynym krajem w regionie, który można powiedzieć, że ponosił wszystkie ryzyka, no bo wszyscy nasi sąsiedzi mieli atom, a nie czerpał bezpośrednio żadnych korzyści z istnienia energetyki jądrowej. A teraz przyjeżdżają do nas Niemcy, którzy stawiają się na własne życzenie w dokładnie tej samej sytuacji, w której byliśmy my, tak? Tylko oni decydują o wyjściu z atomu i przejściu na 100% OZE, co w ich przypadku może okazać się niezwykle trudne, nie tylko zresztą w ich przypadku, tak? Ponieważ to jest bardzo pozorne przejście na 100% OZE, bo gdyby się dało tak po prostu przejść na 100% energii ze źródeł zależnych od pogody, to nie potrzebowaliby, że tak pałować i likwidować protestów przeciwko powiększeniu kopalni węgla brunatnego w Lüderitz, tak? Co widzieliśmy niedawno, te słynne sceny, jak niemiecka policja wynosiła z protestu Gretę Thunberg, tak? Czyli młodą twarz współczesnego ruchu na rzecz ochrony klimatu. No i Niemców czeka bardzo trudne lato, ponieważ dodatkowo oprócz tego, że sami na własne życzenie pozbawią się stabilnych źródeł wytwórczych w swoich ostatnich działających do tej pory reaktorach, to powoli zbliża się też moment, kiedy będą musieli pozbyć się 4000 megawatów energii zainstalowanych w niemieckim systemie energetycznym w fotowoltaice. Dlatego, że fotowoltaika, no tutaj postęp technologiczny odbywa się wręcz w pewnym momencie, odbywał się wykładniczo. Natomiast w tym momencie już te pierwsze obiekty, pierwsze panele, no po prostu należy z tych dachów, nie tylko z dachów, zdjąć i te moce zainstalowane utracić, tak? I pomyśleć, i co zrobić z tymi zdemontowanymi panelami i czym załatać dziurę w systemie elektroenergetycznym. I ja tutaj nie zgaduję, tylko po prostu wiem, że będzie ta dziura łatana importem energii z Francji, która miała przestój, kilka elektrowni jądrowych, kilka reaktorów miało przestój na koniec zeszłego roku we Francji. Natomiast te reaktory przeszły naprawy, przeszły remonty, przeszły modernizacje i Francuzi z ogromną radością za całkiem sporą ilość euro będą teraz te energię Niemcom w potrzebie odsprzedawać.
To tak wygląda w Niemczech, a jak wygląda sprawa z odnawialnymi źródłami energii, jeżeli chodzi o Polskę? No bo powiedziałyśmy o atomie, powiedziałyśmy o odchodzeniu od węgla, a co właśnie z OZE?
No w OZE Polska strategia energetyczna również przewiduje bardzo dynamiczny rozwój OZE i wszystkich w zasadzie źródeł, tak? Zarówno wiatrowych, jak i fotowoltaiki w bardzo różnych modelach. Natomiast ja zawsze zwracam uwagę tutaj na to, że, bo to wydaje się uderzające w momencie, kiedy się patrzy na dokument i widzi się, że w atomie jest tak mało, a w OZE jest tak dużo, a potem patrzy się na procentowy udział tych źródeł w wytwarzanej de facto energii i te procenty wydają się być zupełnie odwrotne, tak, i nieproporcjonalne do udziału w miksie, co oczywiście wynika ze specyfiki tych źródeł i specyfiki produkcji. W sensie zamysł stojący za polską strategią, polityką energetyczną jest taki, aby atom dawał stabilną podstawę systemu, podstawę systemową, jako źródło, które jest w stanie pracować bez przerwy, bez względu na warunki pogodowe, z bardzo dużą efektywnością i dostępnością. I niejako tym samym zapewniał podstawę i amortyzował te skoki produkcji związane z niestabilnością źródeł wytwórczych, z wiatru i z fotowoltaiki właśnie, tak? No i polska strategia, polityka energetyczna zakłada, że w 2030 roku tego OZE będzie już 50 gigawatów w polskim systemie, więc to jest naprawdę bardzo dużo.
I my jeszcze na pewno do tych tematów będziemy na antenie Radia Wnet powracać. Ja tymczasem dziękuję za rozmowę. Pani Urszula Kuczyńska, ekspert Instytutu Sobieskiego, a także autorka książki Atom dla klimatu, była gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.